Na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas audycji Czytać, aby być mądrym. To audycja, w której chcemy mówić o książkach dobrych, bardzo dobrych, bo na dobre to czasu nie ma. Tylko bardzo dobre książki chcemy, po takie książki chcemy sięgać, chcemy się nimi ubogacać. I na antenie jest wraz z nami ksiądz Adam Lenik, członek kapłańskiego ruchu maryjnego w Polsce. Księże Adamie, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I trzymam w ręku książkę, o przedstawienie której serdecznie poproszę księdza.
Tak, jedna z najlepszych, jaką kiedykolwiek w życiu studiowałem. Nie tyle czytałem, co studiowałem.
Poprosimy.
Otóż dzieło Sławimistrza. W notce o mojej opinii na temat tej książki wyraziłem przekonanie, że ksiądz Stefan Gobi, który jest kronikarzem Matki Bożej, a raczej kronikarzem jej niepokalnego serca, według mojego uznania, według mojego zapatrywania się na ten temat, jest przede wszystkim prorokiem Matki Bożej. Tytuł książki w wydaniu włoskim jest niezbyt trafny według mojej opinii. Brzmi on mianowicie Proboszcz Świata, ksiądz Stefan Gobi, założyciel kapłańskiego ruchu maryjnego. Tymczasem, zgodnie z tym, co on sam twierdził i co niepokalana matka przekazywała mu w jego orędziach zwanych lokucjami, to był on tylko organizatorem. Natomiast twórcą tego dzieła i autorem książki jest sama Matka Najświętsza. Tak się przedstawia w przekazach, które nam spisał ksiądz Stefano. Mówi bowiem wyraźnie, że to jest mój plan, który przekazuję, moje dzieło, moja książka. No, ja dotychczas nie spotkałem się z żadną książką na temat Matki Najświętszej, objawień maryjnych, która byłaby określana, że autorką jej jest sama Matka Chrystusowa. Jeśli by trzeba było tę książkę komuś polecić, to bez wątpienia uczyniłbym ją lekturą uniwersalną dla wszystkich. Przede wszystkim rzecz jasna dla nas, współbraci moich w kapłaństwie. Podzieliłbym tutaj odbiorców, czytelników na trzy grupy. Pierwsza grupa to współbracia kapłani, którzy są czcicielami Matki Bożej po linii fatimskiej, uściślając, podejmujący w szczególności nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, tak jak ksiądz Stefano. Znajdą tutaj wzór najlepszy, chyba najdoskonalszy do naśladowania. Autorka tej książki, pani Maria del Tavazzi, wyraża opinię, że po księdzu świętym Ludwiku Grignon de Montfort i po świętym z Polski Maksymianie Maria Kolbe nie widzi, jak uważa, postaci tak bardzo maryjnej, jak tak mocno tulącej się pod płaszcz Matki Bożej, zawierzającej się, poświęcającej jej niepokalanym sercu, jak właśnie jest ksiądz Gobi. Co do współbraci kapłanów nastawionych sceptycznie do objawień maryjnych w ogóle, co do tej książki, to radziłbym jednak im zapoznać się z nią. Uwaga! Przestrzegam, że po jej przeczytaniu mogą całkowicie zmienić swoje zdanie. Jeśli chodzi o trzecią grupę współbraci kapłanów, to znaczy tych, którzy przeżywają w tej chwili kryzys duchowy, tak jak to było w życiu księdza Stefana Gobi, który odszedł z zakonu franciszkanów po święceniach subdiakonatu, a byłby już w stanie duchownym. Przez 10 lat prowadził życie człowieka świeckiego, pracował zawodowo, na przykład w agencji mieszkaniowej, interesował się sportem, był kibicem na przykład mediolańskiej drużyny piłkarskiej, należał do ruchu Focolarini i wreszcie ponownie odczytał sobie wezwanie do kapłaństwa. I dopiero w 34 roku życia otrzymał święcenia kapłańskie, przynależąc już do nowego zgromadzenia świętego Pawła Apostoła. Tak więc kapłani przeżywający kryzys także znajdą tutaj swój wzór. Uważam coś więcej, że z tego chociażby z tych przykładów, które przed chwilą wymieniłem, dotyczących jego życia, może być on wzorem dla wszystkich świeckich także. No, może być na przykład przykładem, wzorem dla naukowców. Pracę naukową pisał jako świecki, obronił na Uniwersytecie Laterańskim, z teologii co prawda, ale z zagadnień społecznych. Był na przykład akredytowanym z tytułu przynależności do Towarzystwa Świętego Pawła, akredytowanym dziennikarzem w trakcie Soboru Watykańskiego II, opowiadający się bardzo zdecydowanie za nauką Soboru Watykańskiego, ale też krytycznie patrzącym na nadużycia, jakie miały miejsce po Soborze z powoływaniem się na Sobór, dotyczące na przykład liturgii, o czym bardzo zdecydowanie, wyraźnie świadczy chociażby w swoich okulnikach, które wydawał. Podejmując wątek dotyczący autora, którego ujmuję jako proroka, to chciałbym tutaj uzasadnić głębiej, dlaczego tak. Otóż misją proroka jest nie tylko przekazywanie przesłań, które otrzymuje od Boga, wzywających, podaję tu na przykładzie proroków Starego Testamentu, wzywających naród cały, klasy społeczne, przede wszystkim sprawujących władzę, do przemiany życia, do tego, co określano jako, co mówiono proroka, jako o rzecznikach Bożych, że oni nie tylko spełniają rolę przekaźników, ale utożsamiają się bardzo często z przekazywanymi od Boga przesłaniami. Tak było na przykład przede wszystkim w przypadku proroka Jeremiasza. Jego kontynuatorem był prorok Baruch, który był jego sekretarzem. To też księdza Gobi ujmuję jako takiego sekretarza proroka Najświętszej Marii Panny, prorokini naszych czasów. W przekazach, które zawiera książka Matka Boża do kapłanów umiłowanych i synów, 604 przekazach, aż sześciokrotnie Najświętsza Dziewica przedstawia się jako właśnie prorokini naszych czasów. To też ksiądz Gobi, podejmujący misję założenia kapłańskiego ruchu maryjnego, jest bardziej niż jakikolwiek z wcześniejszych przekaźników do proroków, takich jak na przykład dzieci z Fatimy, które przekazywały zapowiedź Matki Bożej dotyczącą na przykład wybuchu II wojny światowej. No przede wszystkim ta pozytywna zapowiedź triumfu niepokalanego jej serca, czy też z La Salette, to oni byli przede wszystkim tylko przekaźnikami. Natomiast jeśli chodzi o księdza Gobi, on się całkowicie zaangażował w swoją misję, przeżywał ją, cierpiał z tego powodu. Gdy poznałem księdza Stefana Gobi w Niepokalanowie w trakcie jego pobytu w 1978 roku, to właśnie tak się on ukazał mi. Przerwał konferencję, w której mówił o specjalnej roli, jaką ma Polska do odegrania, wstał, podnosząc rękę w górę na przykład, stwierdził, co następuje. W krótkim już czasie Bóg wyniesie wasz naród wysoko, bardzo wysoko, ponad wszystkie inne narody świata. To był lipiec 1978 rok. Za 3 miesiące mieliśmy papieża z Polski. Niezależnie od tego, na przykład w Gostyniu w trakcie rozmowy ze mną ksiądz Gobi, przejęty tym, zmartwiony nawet informacją, że rozwój dzieła kapłańskiego ruchu maryjnego w Krakowie na życzenie księdza biskupa pomocniczego, księdza kardynała Wojtyły, został wstrzymany. Ksiądz biskup miał opinię negatywną co do tego ruchu, to stwierdził, co następuje. Właśnie w Krakowie ten ruch będzie miał największe w przyszłości oparcie i powstanie w Krakowie główna centrala tego ruchu w Polsce, co właśnie się spełnia w tej chwili, chociażby przez wydawnictwo Esprit, które tę książkę nam wydało.
Księże Adamie, spoglądam na zegar i czas naszego spotkania pomału dobiega końca. Ksiądz Stefano Gobi, sekretarz Matki Bożej, mógł zapłać się za przedstawienie nam tej pozycji książkowej, za również zarysowanie sylwetki księdza Stefano Gobi. Ksiądz jako ten, który spotkał osobiście, poznał księdza Gobiego, może najlepiej zaświadczyć. Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Adam Lenik. Ksiądz Adam Lenik, członek kapłańskiego ruchu maryjnego w Polsce, był naszym gościem. Ksiądz Adam mówił na temat książki ksiądz Stefano Gobi, sekretarz Matki Bożej. Między innymi tę książkę znajdą Państwo także w katalogu wysunkowym Splendor 24. Zapraszamy, zachęcamy do tego, aby również odwiedzić stronę splendor24.pl. Tam między innymi właśnie ta książka jest również zamieszczona. Już za chwilę łączymy się z kolejnym naszym gościem, aby porozmawiać, tak, troszeczkę inny temat, ale równie pewnie ciekawy. Na zegarach 10:46, a na antenie Radia Maria trwa czas audycji Czytać, aby być mądrym. Wraz z nami jest pan Zbigniew Tomasz Nowak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i radiosłuchaczy.
Również witamy i śpieszę z pytaniem, czy nie ma bólów stawów i kręgosłupa?
No nie ma i oby nie było, chociaż ból jest wpisany w nasze życie od dnia narodzin do dnia śmierci i muszę zacząć od smutnej wiadomości, że czasami medycyna, pomimo usilnych starań naukowców, z bólem przegrywa.
To prawda. A to pytanie, które na początku zadałem, to też w kontekście właśnie książki, którą trzymam w dłoniach.
No,
reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa.
Staram się sięgać po sprawdzone, stare, bezpieczne specyfiki, które oferuje nam apteka Pana Boga. Bo musimy powiedzieć, że Polacy należą do największych niemal konsumentów w Europie leków niesteroidowych, przeciwzapalnych, przeciwbólowych. 2 miliardy rocznie tabletek połykamy. To jest naprawdę bardzo dużo. I musimy powiedzieć, że nie ma takich leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych, które by były bezpieczne w stosowaniu. Często ludzie o tym nie wiedzą i sobie bardzo szkodzą. A sięgnijmy jeszcze 100 lat wstecz, kiedy nawet nie istniała może nawet jeszcze pierwsza aspiryna, bo taką właśnie odkryto dopiero pod koniec, tam datuje się 1894 rok, I ludzie musieli sobie jakoś z bólem radzić. Nie było żadnych leków przeciwbólowych, a cierpieli z powodu bólu, więc sięgali po to, co oferowała im natura. I dzisiaj chciałem tą książką Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa przypomnieć tę starą prawdę, że nie tylko w syntetykach należy szukać sposobu na ból, ale również w tym, co oferuje nam apteka przyrody, bo tam jest bardzo dużo przeróżnych specyfików, tylko trzeba umieć je znaleźć i skrzętnie zastosować, bo to nie jest wcale takie trudne. Jeśli ktoś dysponuje tylko czasem i chęcią, to naprawdę można przygotować sobie w domu nawet przeróżne specyfiki, które potrafią nam z bólem, przy różnych bólach pomóc. Na przykład w tej książce bardzo dużo miejsca poświęcam brzozie. Brzoza to jest odwieczny lek, który pomaga człowiekowi przy reumatyzmie, przy bólach stawów, przy bólach kręgosłupach, przy artretyzmie, ponieważ usuwa z organizmu kwas moczowy, między innymi, ale działa również przeciwzapalnie. Często nie zdajemy sobie sprawy, mamy różne przeróżne bóle nasilające się stawów, na przykład kręgosłupa, a nie badamy na przykład stężenia kwasu moczowego we krwi. Tymczasem, jak się okazuje, jak pokazują statystyki, po 40-50 roku życia aż 20% ludzi ma podwyższony poziom kwasu moczowego, który szkodzi, bo on się osadza właśnie w stawach, powoduje nadżerki, powoduje stan zapalny i powoduje deformację stawów. Także usuwanie kwasu moczowego pomaga nam również w walce z bólem. I tutaj właśnie bardzo przydaje się właśnie brzoza, przydaje się mniszek lekarski. Właśnie tutaj podaję takie przepisy, jak się tego kwasu moczowego pozbyć, bo on niejednokrotnie właśnie prowadzi do przeróżnych właśnie deformacji stawów, do stanu zapalnego, tak jak powiedziałem, czasami nieodwracalnych nawet zmian w stawach. Bo musimy wiedzieć, że chrząstka stawowa zbudowana jest z takich chondrocytów, które dane są, czyli komórek, które dane są człowiekowi raz na całe życie. Jeśli się zużyją, no to niestety nie ma odwrotu. Możemy tylko załagodzić dolegliwości bólowe. Natomiast już na pewno nie naprawimy tych komórek. Dlatego im prędzej przystąpimy do leczenia, tym lepiej dla nas. I tutaj właśnie po raz kolejny chcę podkreślić, że bezpieczne i skuteczne leki są w aptece przyrody. Jest to na przykład lipa. Lipa to jest taki lek, kwiatostan lipy, który wykorzystywać powinno się nie tylko zimą i jesienią, kiedy doskwierają nam przeziębienie, grypa, gorączka, ale również w pozostałych porach roku, bo lipa właśnie działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, napotnie. A wiadomo, jeśli organizm jest bardziej właśnie taki rozgrzany, zresztą zawsze, od zawsze człowiek, kiedy cierpiał z powodu na przykład bólów reumatycznych, to starał się właśnie te miejsca właśnie jakoś ogrzewać. No i tutaj właśnie bardzo przydaje nam się lipa chociażby, która właśnie działa rozgrzewająco. Albo chociażby malina, sok malinowy, czy suszone maliny. Z takich właśnie suszonych malin można sobie robić bardzo dobre herbatki. Nawet można te suszone maliny wymieszać na przykład z kwiatostanem lipy. I to jest taka herbatka, która działa właśnie bardzo korzystnie przy przeróżnych bólach reumatycznych, bólach stawowych, bólach kręgosłupa. No i wtedy, kiedy właśnie mamy również te bóle takie typowe z przewiania, spowodowane przeziębieniem, grypą, bo o tej porze roku właśnie o takie bóle również też nie trudno. W książce podaję również przepisy, jak pozbyć się ostrogi na piętach, bo są też takie stare sposoby. Nasze babki i prababki na przykład tutaj przy ostrogach na piętach używały kory bzu czarnego. Zresztą bezczarny to jest również lek taki bardzo stary, przeciwbólowy, przeciwzapalny. Zarówno owoce, jak i kwiaty w moim przekonaniu lepsze działanie nawet przeciwbólowe, przeciwzapalne mają kwiaty. Można sobie z kwiatów zrobić na przykład taki bardzo dobry syrop, który stosuje się wtedy, kiedy właśnie doskwierają nam na jakieś bóle reumatyczne, artretyczne, czy właśnie takie zwykłe, spowodowane na przykład przeziębieniem czy grypą. Warto mieć w apteczce domowej właśnie taki syrop z kwiatów bzu czarnego, czy na przykład stosować herbatkę z kwiatów bzu czarnego. W książce piszę również o wierzbie, bo musimy wiedzieć, że wierzba, kora wierzby to jest taki lek, z którego powstała w zasadzie pierwszy kwas. On posłużył, ten surowiec, jako surowiec, z którego uzyskano pierwszy kwas salicylowy, a potem acetylosalicylowy, czyli popularną aspirynę. Z tym, że musimy powiedzieć, że kwas acetylosalicylowy to jest lekiem syntetycznym. Natomiast kwas salicylowy, który pochodzi na przykład z kory wierzby, to jest lek naturalny. I on ma również działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe. Możemy się jak najbardziej korą wierzby kurować. Możemy się również kurować wiązówką błotną. To jest też taka roślina, która rośnie na naszych podmokłych łąkach i pastwiskach, a która również zawiera mnóstwo kwasu salicylowego, który ma właśnie działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, no i jest lekiem bezpiecznym, bo musimy powiedzieć, że stosowanie takie długotrwałe leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych bardzo szkodzi, szczególnie ludziom starszym, którzy mają na przykład niewydolne nerki, ponieważ prowadzi do niewydolności głębszej nerek, czasami nieodwracalnej niewydolności. Może nasilać nadciśnienie tętnicze, może powodować ataki serca. Są przypadki, ja niedawno nawet pisałem taką książkę, zgłębiłem tutaj dokładnie temat i na przykład okazuje się, że nie będę wymieniał nazwy tego leku, ale pewna osoba, która przyjmowała bardzo dużo tego preparatu o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym, uszkodziła sobie na tyle szpik kostny, że zmarła. To była osoba, która miała 36 lat. Są takie przypadki odnotowane w medycynie. Także z lekami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi ostrożnie. One mogą również nasilać owrodzenie żołądka i dwunastnicy, o czym często ludzie zapominają. Nie tak dawno właśnie rozmawiałem z takim bardzo znanym profesorem medycyny z Krakowa, który mi właśnie mówił, że w ostatnim czasie, o ile udało się w miarę opanować owrzodzenie dwunastnicy, to przybywa przypadków z owrzodzeniem żołądka. No i tutaj właśnie pan profesor wskazał jako główną przyczynę nadużywanie leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych. No te leki są reklamowane wszędzie, można je kupić nawet na stacji benzynowej, w sklepach spożywczych, marketach. I to jest bardzo, bardzo niedobre w moim odczuciu, ponieważ nie informuje się w reklamach ludzi o skutkach ubocznych, natomiast one są. I dlatego proponuję właśnie leki, które są bardziej bezpieczne, a również skuteczne. I właśnie opisałem je właśnie w książce Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa, bo takich leków, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo dużo. Zresztą apteka Pana Boga, w aptece Pana Boga jest leków wiele, oby człowiek tylko chciał po nie sięgać i je stosować. Z cierpliwością, bo często musimy uzbroić się w cierpliwość, bo po zastosowaniu takiego naturalnego leku ból może tak od razu nie mijać, jak po zastosowaniu syntetyków, ale przy systematycznej kuracji to naprawdę pomaga.
A skąd takie zamiłowanie u Pana właśnie do tej tematyki?
No to jest moja pasja, proszę Ojca, która trwa nieprzerwanie od ponad 30 lat. No i postaram się właśnie te wszystkie moje przemyślenia i zgłębiania tej wiedzy odnośnie naturalnego leczenia zamieszczać w tych moich artykułach i książkach, których dosyć sporo już napisałem. Czytelnicy pewnie mnie już znają, bo już nieraz gościłem na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam. I Fundacja Nasza Przyszłość ma też mnóstwo moich pozycji książkowych.
Także też Splendor 24 można w tym katalogu odnaleźć.
Tak jest. No i musimy powiedzieć, że ta książka Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa jest teraz dodawana do miesięcznika W naszej rodzinie, bo tam też jest mój artykuł właśnie, który proponuje dla przede wszystkim dla ludzi, którzy zmagają się z przeróżnym dyskomfortem wywołanym bólem, a którzy nie chcą stosować właśnie tych tabletek syntetycznych. Tytuł tego artykułu: tabletki, zioła zamiast tabletek przeciwbólowych.
Tak, w naszej rodzinie, w miesięczniku można odnaleźć.
Tak, oczywiście, w najnowszym numerze, czyli w marcowym.
I jeszcze dodatkowo książka Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa. Jak unikać, prawda? To temu zagadnieniu jest poświęcona
ta publikacja. Jak leczyć ból, bo to jest możliwe, tylko trzeba poznać te leki, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Nie mieliśmy dzisiaj czasu, żeby zreferować wszystko to, co zawarłem w tej książce, ale naprawdę apteka Pana Boga oferuje nam mnóstwo takich leków.
Tak, tylko właśnie wiedzę, żeby korzystać z tego w sposób umiejętny. Dziękujemy za propagowanie tej wiedzy, że Pan nie zatrzymuje ten dorobek 30 lat badań tylko dla siebie, tylko że się dzieli.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan Zbigniew Tomasz Nowak, publikacja Reumatyzm, bóle stawów i kręgosłupa. Ta książka również dostępna w katalogu wysyłkowym splendor24.pl. I jeszcze może przypomnijmy numer kontaktowy do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku: 094 373 1161. 94 373 1161 lub drugi numer kontaktowy: 94 373 1162.